Milionerzy to biedacy. Pogadajmy o miliarderach. Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, a to jest program Biznes 2.0, czyli program, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej w krótszym czasie, jak robić rzeczy bardziej efektywnie, jak generować wartość na rynku. I dziś zastanowimy się, jak zostać miliarderem. Ale najpierw trzeba by się zastanowić, po co. I od razu powiem Wam szczerze, że nie wiem po co. No, sorry, ale nie wiem po co być miliarderem, bo nie mam takiego planu. A dziś po raz pierwszy w historii tego programu zachowam się jak coach z internetu. Czyli będę mówić o rzeczach, na których się nie znam. Ponieważ nie wiem jak to jest, jak się zostaje miliarderem, bo gdybym wiedział, to bym został. Natomiast z pomocą przychodzi pewien mój dobry znajomy, z którym zresztą mieliśmy wywiad w programie Ekspert Bentleyu. Gość nazywa się Rafael Badziąg i jest dumą polskiej przedsiębiorczości o tyle, że jest pierwszym człowiekiem na świecie, który zbadał nawyki miliarderów, czyli umówił się osobiście z ponad 20 miliarderów i pogadał z nimi w ich domach i tak dalej. Zrobił bardzo dogłębne wywiady i analizy, co oni dokładnie robią, że stali się miliarderami. No i teraz, oczywiście ani ja nie chcę być miliarderem i podejrzewam, że zdecydowana większość osób, które to ogląda, też nie chcą, ale czytając książkę Rafaela Badziaga, która w tym momencie jest dostępna jeszcze tylko po angielsku, ale już za moment będzie wychodziła wersja polska i w naszym sklepie Expertia już można ją sobie zamówić. I powiem szczerze, ta książka dała mi mocno do myślenia, ponieważ wiele z tych rzeczy, o których jest tam mowa, przyda się nie tylko jak ktoś chce być miliarderem, ale też jak ktoś chce być milionerem, ale też jak ktoś nie chce być milionerem, ale chce po prostu zarabiać więcej w życiu, ale też te rzeczy przydają się w sporcie, te rzeczy przydają się w nawykach ogólnie, w zdrowym odżywianiu nawet. To jest właśnie ciekawe, bo to jest niby oficjalnie książka typowo o tym, co robią miliarderzy, ale widzę, że jest tam wiele takiej wartości bardzo uniwersalnej. I dziś nie będę skupiać się na nawykach miliarderów, ponieważ miałem ostatnio film o nawykach milionerów, więc nie chcę ciągle gadać nawyki, 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 a potem miałem film o nawykach biednych, no to teraz nie będzie kolejnego filmu o nawykach. Dziś chciałbym się skupić na tym elemencie tej książki, która traktuje o umiejętnościach, które miliarderzy uznają za najważniejsze. Dlaczego? Ponieważ te umiejętności są kluczowe również w innych dziedzinach życia, tych, które nas pewnie bardziej interesują niż cel bycia miliarderem. Akurat zwłaszcza, że bycie miliarderem to nawet ciężko to sobie wyobrazić. No nie? Ile to jest? Ile to jest na przykład walizek z kasą? No, to niewyobrażalne. To są jakieś chyba ciężarówki. Natomiast te rzeczy są, tak jak mówię, bardzo uniwersalne. I o tym właśnie będziemy teraz mówić. Zatem po kolei, co robią miliarderzy? Poza tym, że się spotykają z fajnymi ludźmi, tak jak my się będziemy spotykać niebawem na konferencji Biznes 2.0. Link pod tym nagraniem, przypominam, ponieważ już około połowa miejsc zeszła, także teraz to przyspiesza, bo im bliżej terminu, tym zawsze więcej ludzi na ostatni moment się decyduje, więc jeszcze jest moment, żeby się zapisać. Jeżeli chcesz się z nami spotkać osobiście, ale też przede wszystkim z innymi przedsiębiorcami z całego kraju i nie tylko, to zachęcam Cię, żebyś tam był, ponieważ poza takim nudziarzem jak ja, będzie również występować wiele zdecydowanie ciekawszych osób, jak choćby Bartek Popiel, prowadzący ten samochód Kacper Bisans, czy Grzegorz Kusz oraz jeden gość niespodzianka, którego imię zdradzimy niebawem. Zapraszam Cię już teraz, a już teraz przechodzimy do 6 umiejętności, które miliarderzy uznają za bardzo, bardzo ważne. Po kolei, żeby nic nie zamieszać. Myślenie logiczne, to jest pierwsza rzecz. Każdy z przebadanych 21 miliarderów, z przebadanych przez Rafaela Badziaga, każdy z nich powiedział jednoznacznie, że bez myślenia logicznego nie zrobiliby dobrego biznesu. Swoją drogą, co ciekawe, wśród badanych miliarderów był również jeden Polak, Michał Sołowow, najbogatszy bodajże w tym momencie Polak. I oni wszyscy mówią myślenie logiczne. To jest to, co jest kluczem, bo jak ja organizuję firmę i zarządzam tą firmą, to tam są pracownicy, tam są ludzie, tam są liczby, tam są dostawy, samochody i tak dalej, jest mnóstwo różnych rzeczy i trzeba logicznie myśleć. No i tu pojawia się pytanie jak, ponieważ jak oglądasz moje materiały, to wiesz, że nie chcę się skupić tylko na gadaniu i opisywaniu rzeczywistości świecistymi słowami, tylko raczej mnie interesuje konkret, czyli dobra, oglądam ten program, nie chcę być miliarderem, ale chcę zarabiać więcej, wiem, że do tego potrzebuję myślenia logicznego, to jak się mogę tego nauczyć? Już Ci mówię, jest kilka sposobów, część z nich podali wspomniani miliarderzy, a część dopisałem samodzielnie, bo mam też doświadczenie z tymi różnymi umiejętnościami, więc wiem, co warto robić, albo jaki jest pierwszy krok, żeby te umiejętności osiągnąć. Więc co można zrobić z myśleniem logicznym, jeżeli ktoś się z tym nie urodził? Bo podobno się niektórzy z tym rodzą, z jakimś ścisłym umysłem. Nie wiem, to co wiem na pewno, to jest to, że można się tego nauczyć, a przynajmniej bardzo mocno zwiększyć poziom myślenia logicznego. I co jest ciekawe, miliarderzy mówią wszyscy, że uczyli się liczyć. I to nie chodzi mi o to, że od 1 do 10 ćwiczyli, tylko że uczyli się w ogóle robić budżet tak zwany. Każdy chyba miliarder powiedział w wywiadach, że ma taki arkusz, gdzie ma wszystkie zyski i koszty na ten miesiąc, po to, żeby się nie przeinwestować, żeby nie wydać za dużo, żeby się nie zadłużać. Co jest ciekawe w ogóle, że miliarderzy podkreślają, że na swojej drodze do dochodzenia do miliardów bardzo przestrzegali zasady niezadłużania się. Na cele prywatne nie zadłużali się nigdy, w sensie nie kupowali nawet samochodów w leasingu i mówili, że księgowa się może w tyłek pocałować, jak ona im mówi, że to się bardziej opłaca i tak dalej. Mówili nie, absolutnie. Niektórzy z nich zadłużali się na cele firmowe, czyli rzeczywiście na jakieś akwizycje, na przykład jak kupowali inną firmę, to wtedy wspomagali się pieniędzmi banku. Nie wszyscy też, ale niektórzy. Natomiast cele prywatne absolutnie nie. To jest ważne, żeby to podkreślać w nieskończoność, ponieważ tak wielu jest teraz różnych internetowych coachów, którzy tam tłumaczą, że bierz kredyty, karty kredytowe, to jakoś to będzie, dasz radę, masz świetny umysł, to sobie poradzisz. Bzdura tam. Bogaci ludzie nie myślą w taki sposób, jeżeli już korzystają z cudzych pieniędzy, to po to, żeby wyskalować swój biznes i tylko po to. Więc uczą się liczyć, czyli mają doksy na przykład googlowskie, gdzie mają spisane swoje wydatki, różne inne rzeczy. To jest z kolei rzecz, której ja się na pewno musiałem nauczyć, bo tego nie miałem, więc to ćwiczyłem, bo zawsze łatwiej jest wydawać pieniądze na zasadzie coś przychodzi, coś się wydaje i tak dalej. Może trochę łatwiej jest pracownikom etatowym, którzy mają jedną wypłatę, która przychodzi tego dnia, wiadomo jaka ona będzie. My przedsiębiorcy mamy trochę inaczej, bo tu raz przychodzi, drugi raz przychodzi, potem przez dłuższy czas nie przychodzi na przykład i tak dalej. Nie bardzo da się przewidzieć, ile się zarobi nawet w danym miesiącu, a trzeba mniej więcej to przynajmniej oszacować, żeby się nie przeinwestować, a to też jest dość prosta rzecz. Więc oni mówią, że to jest bardzo łatwa rzecz, żeby się wykoleić nawet z bardzo dużą firmą. I tam na przykład wśród tych miliarderów jest facet, który ma firmę, jedną z największych, największą firmę produkującą szyby samochodowe na świecie. Bodajże on jest Chińczykiem. I on mówi, że oni jadą na marżach typu 2,5%. Czyli jak tylko trochę się przeszacują, to bankrutują. Wyobraź to sobie, taka duża miliardowa firma, ale parę procent coś się nie doliczy, ktoś po prostu przeszacuje o 3%. To nagle się okazuje, że oni dokładają 0,5% do interesu. Ciężarówka nas ciśnie, nie podoba jej się, że jedziemy ekologicznie. A ostatnio ktoś napisał komentarz, że Bentleyem jeździcie, to takie nieekologiczne, więc staramy się jechać ekologicznie, to już na nas trąbią. Ja nie wiem, jak to jest. Zawsze ktoś niezadowolony. I o tym też mówią miliarderzy, ale o tym jeszcze za chwilę. W każdym razie, myślenie logiczne, czyli po pierwsze liczenie, nauczenie się liczenia. Michał Sołowow poszedł tak daleko, że powiedział, że nawet w szkole przydało mu się liczenie funkcji matematycznych, czyli jakichś logarytmów i tak dalej, macierzy, że nawet te rzeczy mu się dziś przydają. Być może dlatego, że on pracuje między innymi w konstrukcjach, no nie, czyli w budowlance i to takiej ambitnej, gdzie centra handlowe stawiali i tak dalej, więc być może tam rzeczywiście nawet tak skomplikowane rzeczy są ważne. Niemniej jednak każdy miliarder jest jednomyślny w tym, że trzeba umieć liczyć. Co jeszcze można zrobić? Bardzo wielu z tych ludzi mówi o szachach. O tym, że gra w szachy pomogła im zwiększyć poziom swojego myślenia logicznego. Że po prostu musieli się nauczyć myśleć kilka ruchów do przodu, analizować i tak dalej. Ja znam wielu przedsiębiorców szachistów. Niektórzy grają w Go, to jest japońska gra, gdzie też się dużo myśli. Czyli to nie zawsze jest gra typu tam, nie wiem, remik, gdzie no masz parę w sumie wariantów i nie trzeba aż tak ambitnie myśleć. W Go to musisz naprawdę myśleć w kosmiczny sposób. My graliśmy z naszym kolegą Piotrem Michalakiem w Abacus, to się nazywało, tak? Gra była niesamowicie skomplikowana, wymagała od nas takiego myślenia, że szok. Zwłaszcza, że Piotr gra w to na bieżąco. Także trzeba było kminić i się nie dziwię. Nie dziwię się, bo jak tak myślisz w taki sposób, to jest to bardzo skuteczne. Zatem to, co możesz zrobić już teraz, poza stworzeniem doksa i liczeniem swojego budżetu, to kupić sobie grę, na przykład w szachy, albo Go, albo Abacus i grać sobie w to z kimś. I zobaczysz...
Chyba bez S. Abaku.
Abaku? Nie. Wydaje mi się, że Abacus. W każdym razie jedną z tych trzech gier sobie zapodaj i masz pełne usprawiedliwienie. Nikt ci nie może powiedzieć, że tracisz czas, zamiast się zająć ważnymi rzeczami, ponieważ jak ty prowadzisz biznes, to musisz być strategiem, a tej strategii się trzeba nauczyć przecież. Co mnie przenosi do kolejnej porady, którą można zastosować i która mi w życiu bardzo, bardzo pomogła. Ja grałem w swym życiu na pewnym etapie dość dużo, na komputerze i na konsoli i uważam, że ani minuta z tych gier nie była stracona. Mimo, że grałem też w GTA i rozjeżdżałem babcie i to wydawałoby się, że to nic kreatywnego z tego nie wyniknęło, ale wyniknęło, bo trochę refleks mi się poprawił, angielskiego się wyszkoliłem. Natomiast najlepszy etap w moim życiu to było, gdy ja grałem w gry strategiczne, czy grałem w jakąś Civilization na przykład, w jakieś Theme Hospital, czyli budowało się szpital, jakiś Roller Coaster Tycoon i różne takie, gdzie się coś budowało, SimCity, to jest przecież klasyk. W Settlersów, to grałeś może w Settlersów. Dziś może są już inne gry, niektóre z tych gier dalej się utrzymują, dalej się rozwijają. To było niesamowite. Ja pamiętam, że był taki dzień, że ja chyba, nie wiem, no o 10 rano włączyłem Cywilizację i o 9 rano wyłączyłem. Cała doba prawie. Nie żałuję, mimo że mózg tak mi parował, ale to było niesamowite, bo tam trzeba było myśleć, parę ruchów do przodu, trzeba było analizować. Ja wolałem Cywilizację, bo tam miałem czas, żeby analizować. Gry typu, nie wiem, Red Alert, tam Command Conquer stresowały mnie bardziej, czy Warcraft, bo tam musiałem myśleć szybko, a ja nie myślę zbyt szybko, co chyba widać. Tak czy inaczej, gry strategiczne. Jak najbardziej jesteś usprawiedliwiony, jeżeli chcesz w nie grać.
Abalone.
Abalone, o dobra, nie Abacus, Abacus to jest inna gra. Abalone, tak, obalone, tak.
Tak, no wiemy, więc nam to mieć.
Dokładnie, tak. Więc Abalone to była ta gra, o której mówiliśmy. I gry strategiczne na komputerze jak najbardziej też. I jedna rada, jeżeli jesteś nastolatkiem i ogląda to twoja mama, to będzie niepocieszona, ale wielu miliarderów i wielu przedsiębiorców też, jakich ja znam, bo tych miliarderów tak się składa, że nie znam jeszcze, ale wielu przedsiębiorców, których ja znam, potwierdza poker. Poker jest genialny, nauczenie się strategii. I też właśnie w tej książce wyczytałem, że wielu z tych ludzi rzeczywiście w przeszłości grało w pokera, uczyło się rozpoznawać zachowania ludzkie, ale też kalkulować różne ruchy. I dlatego też, mimo że poker uchodzi za hazard, to co to w ogóle komentować? Poker na pewno pomaga myśleć strategicznie, ale też myśleć pod kątem tego, jak zachowują się w ogóle ludzie. O czym jeszcze będzie za chwilę, więc poker na pewno może tutaj się przydać. Ja nie mówię, że tam trzeba od razu hazardowo na pieniądze jeździć do kasyna w Monako i stawiać $1000 na stole. Mówię tylko o tym, że ta gra sama w sobie zawiera tyle ważnych elementów, które... Znaczy ja teraz trochę teoretyzuję i przekazuję bardziej to, co mówią inni, bo ja nie umiem grać w pokera niestety. Za to w Abalone już umiem i w gry strategiczne też. W każdym razie wszyscy mi mówią jednoznacznie, że poker to jest coś, co bardzo pomogło im myśleć tak właśnie strategicznie i na pewno to może zadziałać. Miliarderzy też to potwierdzają. Także punkt pierwszy, myślenie strategiczne. Dałem Ci 4 sposoby, jak możesz je zwiększyć. Co drugie, co następne? Rozumienie ludzi. Każdy biznes buduje się z ludźmi. Nie ma innej opcji, a największe firmy świata przecież zatrudniają tysiące, jak nie setki tysięcy ludzi. Jeden z miliarderów zatrudnia 200 tysięcy ludzi i zamierza zatrudniać 1 000 000 osób. Swoją drogą genialna historia, dlatego też polecam Ci tę książkę, bo to, co mnie najbardziej w tym urzekło, to nie tylko te umiejętności miliarderów i te nawyki miliarderów, o których tam doczytasz, ale te historie. Bo tu mało jest historii typu, znaczy tu w ogóle nie ma historii typu, że ktoś dostał pieniążki od rodziców, no nie, albo tak pokrętnych historii, jak historia Billa Gatesa, który tam niby sam się uczynił miliarderem, ale rodzice dziwnie pomagali, no takie wiesz, a tam jeszcze rząd się pojawił po drodze, nie wiadomo. Tu są historie typowo ludzi, którzy na pewno nie rodzili się bogaci, a większość z nich rodziła się w skrajnej biedzie. Tu jest facet, który był beduinem syryjskim i został, matka umarła, a ojciec po prostu go wykluczył ze stada, można powiedzieć, bo oni żyli na jakiejś pustyni i on po prostu musiał sam ogarniać sobie wody nawet do picia i jakieś jedzenie i doszło do tego, że przenosząc się w przyszłość, kilkadziesiąt lat później jest miliarderem francuskim już teraz ma swój klub rugby w Montpellier, który jest swoją drogą mistrzem Europy czy świata bodajże. W każdym razie ma gigantyczną, największą firmę świata zajmującą się rusztowaniami. Mimo że jest syryjskim imigrantem, regularnie cierpiącym w przeszłości zachowania rasistowskie, gdy przeprowadził się do Francji. Skrajna bieda. Hindus, który zamierza zatrudniać milion osób, to jest człowiek, który zbudował firmę programistyczną w kraju, w którym nie mieli komputerów i on nie miał komputera. Wyobraź to sobie, jak oni rozwijali firmę programistyczną, to nie mieli komputera. Facet siedział i pisał skrypt na kartce, po czym wysyłali to pocztą do Stanów, gdzie inny facet ten skrypt przepisywał do komputera. No to jest nie do pojęcia w ogóle historia, ale takich historii w tej książce znajdziesz mnóstwo. Ja uważam to za największą wartość tej książki, że to, co tam się dowiedziałem, to niesamowite. To jest taka mega, mega inspiracja, a wiemy przecież, że wszyscy ludzie sukcesu, nie tylko miliarderzy, tylko po prostu ludzie sukcesu, którzy mają fajne życie, często czytają biografie innych ludzi sukcesu, więc ja to traktuję jako 21 biografii w jednej. Czyli jak chcesz zacząć lepiej rozumieć ludzi, co możesz zrobić? Po pierwsze, możesz przeczytać książkę Inteligencja Emocjonalna, napisaną przez pana Ericksona. Tę książkę ja czytałem na studiach psychologicznych i może ona nie jest ultra łatwym językiem napisana, ale naprawdę jest tam wiele takich fajnych porad, ponieważ inteligencja emocjonalna to nie jest coś, z czym rodzą się wszyscy. Niektórzy potrafią rozumieć ludzi świetnie, inni muszą się tego nauczyć. Jak chcesz się tego nauczyć, to jesteś w stanie zrobić to z pomocą właśnie tej książki. Także to jest pierwsza rzecz, którą możesz zrobić. Znajdź sobie w internecie tę książkę. Druga rzecz, którą możesz zrobić, żeby rozumieć lepiej innych ludzi, możesz najpierw zrozumieć lepiej samego siebie. Jest wiele testów osobowości w internecie i jednym z takich, które ja ci polecam, bo jest darmowy i jest bardzo szybki przy tym i bardzo, bardzo dokładny, jest test 16 personalities. 16personalities.com. Wchodzisz tam i robisz darmowy test, w 10 minut odpowiadasz na pytanie uczciwie i wkrótce masz dość dokładną analizę swojej osobowości. I to dla niektórych to może być szokujące. Dla mnie to było bardzo szokujące, jak dowiedziałem się, jak dobry był to wynik. Mam tak zwaną osobowość architekta. Jak to się wszystko tam zgadzało? Czy może nie wszystko, ale 95%. Bardzo wiele osób, które znam, rzeczywiście poleca ten test jako, wiesz, bo są takie testy, gdzie dajesz kilka stów, żeby mieć wyniki. I one są, wiadomo, jeszcze bardziej dokładne. Natomiast tutaj, ale też je się robi godzinę. A tu w 10 minut za darmo naprawdę możesz poczytać bardzo dużo ciekawych rzeczy o sobie. To, co ja zrobiłem później, to wszedłem na ich stronę.
Mi wyszło, że jestem nikim.
Także Kacper poleca, wyszło mu, że jest nikim, czyli to jest dowód, jak ten test jest dokładny. Proszę, bezbłędny, można by rzec. A tak serio już mówiąc, to, co ja zrobiłem po zrobieniu tego testu, to oprócz tego, że przeczytałem, jaką ja mam osobowość, przeczytałem wszystkie 15 innych osobowości, żeby wiedzieć bardziej, czym ci ludzie się różnią ogólnie. Czyli dobra, ja jestem taki i siaki, no to jacy inni w takim razie są ludzie? To jest, wiesz, chodzi o to, że my wszyscy zakładamy, że wszyscy inni są tacy sami jak my, no nie? Wszyscy myślą tak samo, mają takie same przekonania, poglądy, a jak myślą inaczej, to ja pierdzielę, jacy debile, jak oni mogą tego nie kumać? A przecież każdy z nas jest w jednej dziedzinie debilem i czegoś nie kuma, inne rzeczy dla niego są oczywiste i potrzebujemy, żeby rozumieć ludzi, to potrzebujemy poznać te różnice. I właśnie lektura tych 16 osobowości dla mnie była bardzo, bardzo pomocna, bo zobaczyłem, jaki można być. Wcześniej nie wiedziałem, że taki można być. Także to jest też fajne bardzo i to ci zdecydowanie polecam. Zarówno sam zrób ten test, jak i przeanalizuj. Kolejna rzecz, którą polecam ci poszukać, są tak zwane metaprogramy. Metaprogramy to są różne style zachowania. Jest kilkanaście podstawowych metaprogramów i kilkadziesiąt bardziej zaawansowanych. Są na ten temat książki. Nie wiem, czy po polsku. Wydaje mi się, że nie, ale to jest kwestia poszukania. Może ktoś w komentarzach napisze, jak zna taką książkę. Bardziej w Polsce były w przeszłości przynajmniej szkolenia na ten temat. Ja byłem na takich szkoleniach i to jest niesamowite. Tam są oczywiście bazowe rzeczy, jak to, czy ktoś jest bardziej introwertyczny, czy ekstrawertyczny, ale też takie rzeczy, jak na przykład metaprogram typu, że ktoś myśli ogółem, a ktoś myśli szczegółem. I teraz ty rozmawiasz z kimś i ty na przykład masz taką retorykę ogólną, czyli że ty opowiadasz ludziom, że my stworzymy biznes, słuchajcie mnie, który będzie podbijać świat, osiągniemy fantastyczne rezultaty i będziemy zmieniać życie ludzi. A twój pracownik, któremu przekazujesz tę wizję, on jest szczegółowym człowiekiem i on tego nagle nie rozumie nic z tego, o czym ty mówisz do niego. I skąd ty możesz poznać? Właśnie znanie metaprogramów oznacza, że ty możesz lepiej tak jakby kalibrować ludzi, czyli wiedzieć, kto myśli w jaki sposób. Bo jeżeli twój pracownik przychodzi do ciebie i mówi, słuchaj, robimy ten nowy projekt i potrzebujemy mieć, mam tu rozpiskę w 7 krokach, jak zrobić każdą kolejną rzecz. Na pierwszy etap potrzebujemy około 3650 zł. To dla ciebie od razu powinny się lampki włączać. O kurczę, patrzcie, jakimi on szczegółami myśli. Więc jak ty mu będziesz pociskać farmazony, typu damy radę, będzie to wspaniałe i tak dalej, to nic z tego nie wyniknie. Więc tej osobie ty musisz swoją wizję przedstawiać zupełnie innymi metodami, czyli pokazywać mu, że mamy tyle i tyle kroków do wykonania, że mamy takie zyski do zrobienia, że musimy tylu ludziom pomóc, żeby osiągnąć taki rezultat. To jest właśnie myślenie szczegółowe. W innym wypadku każdy będzie robić po swojemu, czyli nikt nie będzie się dopasowywać do innych ludzi. I przez to mamy problemy komunikacyjne, bo każdy myśli w inny sposób. I teraz ja ci dałem tylko jeden przykład. A pomyśl sobie, że tych metaprogramów jest kilkadziesiąt. Niektóre są może mniej istotne, ale niektóre naprawdę są kluczowe w rozumieniu drugiego człowieka. Mi to bardzo, bardzo pomaga, ponieważ mogę wtedy, jak najpierw wyczaję, w jaki sposób ktoś myśli, to mogę później się do niego dopasować i lepiej wyjaśnić mu, co ja mam z kolei w głowie. Więc to jest też fajne, albo lepiej zrozumieć, co on mówi. Także bardzo, bardzo polecam ci wyszukanie metaprogramów. I kolejna rzecz to jest mentalizm. Mimo że mentalizm kojarzy się z pewnym serialem z przeszłości, gdzie facet tam pomagał w śledztwach, swoją drogą bardzo taki ładny gość, on by mógł tak, wiesz, przebierać się za baranka w serialach o zwierzętach. W każdym razie ten gość pomagał policji, to było fabularyzowane, więc tam trochę zaczarowali. Faktem jest jednak, że mentalizm to jest umiejętność, która nie pomaga tylko zgadywać ci, o jakiej karcie ktoś myśli, bo to jest tylko takie, wiesz, sceniczne zastosowanie tego. Natomiast mentalizm to jest lepsze rozumienie ludzi. Ja byłem kilkanaście lat temu już na swoich pierwszych szkoleniach mentalizmu, kiedy nikt jeszcze w Polsce mentalizmu nie znał. I naprawdę to jest niesamowite. To zresztą gracze w pokera też są po części mentalistami, bo tu o co chodzi w mentalizmie? O to, że patrzysz na kogoś i wiesz, co on myśli, ale nie w jakiś magiczny sposób, że o, teraz podłączam się do jego mózgu i wysysam jego myśli. Nie, tylko o to, że przychodzi do ciebie człowiek, jest twoim kolegą i ty widzisz, że zawsze jak on kłamie, to na przykład bawi się czymś. A zawsze jak mówi prawdę, to patrzy ci w oczy. I to nie mówię ci, że to jest, każdy robi tak samo. Właśnie nie, to by było za łatwe. Więc wszystkie te historie o tym, że jak ludzie kłamią, to nie patrzą w oczy, albo jak wymyślają, to patrzą w lewo i w górę, możesz między bajki włożyć, bo właśnie każdy jest inny. I na tym polega mentalizm, że ty obserwujesz ludzi i szukasz wzorców. Aha, czyli ten zawsze, jak jest nakręcony energetycznie i coś mu się podoba, to ma jakiś tik ręką. I wtedy ty mu przedstawiasz swoją wizję, albo swój produkt, albo plan na rozwój waszej firmy i ty widzisz, czy mu się to podoba, czy mu się to nie podoba. A dlaczego to jest ważne? Ponieważ ludzie na przykład są bardziej mili niż szczerzy, no nie? Czy jak ty pytasz kogoś, czy ładnie w tym wyglądasz, to on ci powie, że tak, tak, ładnie. A przecież ważne, żebyś wiedział, że źle w tym wyglądasz, bo wtedy możesz robić zmianę. Tak samo twój klient często ci nie powie, że jego zdaniem twój produkt nie spełnia oczekiwań. Jeden klient ci powie, ale pięciu ci nie powie. A ty potrzebujesz to wiedzieć, bo inaczej tego nie poprawisz. Więc po to jest mentalizm świetny. Mentalizm przydaje się w związkach międzyludzkich, w relacjach, w małżeństwie, we wszystkim tak naprawdę, że ty rozumiesz drugą stronę bez słów. I to nie dzieje się tylko na zasadzie takiej przypadkowej, że kogoś spotkałeś z kimś, z kim tak dobrze się rozumiesz, tylko że z każdym jesteś w stanie porozumieć się praktycznie bez słów. To jest rzecz niesamowita. Dlatego właśnie zawodowi gracze w pokera przychodzą w kapelutku i w ciemnych okularach, bo oni wiedzą, że dobry mentalista, jakim jest ich kontrzawodnik, na pewno wyczai ich reakcję i będzie z prawie 100% pewnością wiedzieć, kiedy oni blefują, a kiedy naprawdę czują, że świat jest ich. Także to jest bardzo ważna rzecz, więc mentalizm to jest niesamowita rzecz i wcale nie jest to takie trudne, jakie by się wydawało. Bo my nie potrzebujemy takiej perfekcji, żeby tam, wiesz, robić triki karciane i organizować pokazy iluzjonistyczne. My potrzebujemy podstawowych rzeczy, czyli zwracania większej uwagi na mikroruchy na twarzy drugiej osoby, na mikrogesty i tak dalej. To naprawdę w parę tygodni jesteś w stanie nauczyć się niesamowitych rzeczy. Więc zdecydowanie polecam ci mentalizm. Te rzeczy pomogą ci lepiej rozumieć ludzi. Kolejna rzecz powiązana z tym, to jest relacje, budowanie relacji. Tutaj nie będę ci mówić jakby jak to zrobić za bardzo, no bo mam o tym cały odcinek w serii Biznes 2.0, także znajdziesz sobie ten odcinek i tam jest multum wiedzy na temat tego, jak budować z ludźmi relacje. To, co tylko chciałem Ci przypomnieć, to, że jest to bardzo, bardzo ważna rzecz, ponieważ, jak już mówiłem, no nie da się zbudować dużej firmy bez ludzi, więc albo masz z tymi ludźmi relacje, bo Cię lubią, bo Ci ufają, bo wierzą w Twoją wizję, albo nie umiesz tego zrobić. I niektórzy się z tym rodzą, a inni, tacy jak ja, którzy są introwertykami, muszą się tego nauczyć i mogą się tego nauczyć. To jest też dobra rzecz. Nie wiem, na ile się da zmienić jakby introwertyzm w ekstrawertyzm taki skrajny, pewnie się nie da, ale na pewno da się wyszkolić bardzo dużo kompetencji takich właśnie komunikacyjnych, relacyjnych, więc masz mój odcinek Biznesu 2.0, w którym tłumaczę Ci, jak ja się tego nauczyłem, jak inni się też tego uczą. Są to bardzo, bardzo skuteczne rzeczy. Także to na pewno zrób. Jedna rzecz, którą miliarderzy polecają, to jest w ogóle zmienić sposób myślenia. Że oni mówią, nie możesz myśleć w taki sposób, że chciałbyś robić interesy z IBM-em. Nie, nie, nie. IBM to są ludzie. Czyli chciałbym robić interesy z menedżerem IBM-u. Taka zmiana myślenia, niby to jest taka pierdoła, a jednak kilku miliarderów to powtarza w tej książce i mówią, że faktycznie to jest właśnie ta zmiana myślenia, że ja nie będę gadać o firmach, bo nie chcę, żeby moja firma robiła interesy z ich firmą, tylko chcę, żebym ja robił interesy z tymi ludźmi. I to zmienia trochę od razu Twoje podejście, bo wtedy nagle wiesz, że wszystko jest do ogarnięcia tak naprawdę. To nie jest tak, że Ty się nie dogadasz z Coca-Colą, bo Ty jesteś mały, a Coca-Cola to jest wielka korporacja. Nie, nie, nie. Przecież tam jest człowiek. Tam ktoś siedzi, kto decyduje o tych rzeczach, więc Ty się chcesz z nim dogadać, a nie z Coca-Colą. O tym pamiętaj. Co jeszcze? Oczywiście relacje otaczaj się właściwymi ludźmi. Czyli to jest standard. Miliarderzy to powtarzają, milionerzy to powtarzają. Wszyscy szczęśliwi ludzie to powtarzają, że trzeba się otaczać właściwymi ludźmi. Twoja mama i babcia też to powtarzały, że uważaj, z kim się trzymasz. Czyli że są ludzie, z którymi nie należy się trzymać i są ludzie, z którymi należy się trzymać. W przypadku pieniędzy, no to jest to oczywiste. Ludzie, którzy robią biznes i szukają rozwiązań zamiast problemów, to są właśnie ci. Co mi przypomina, że pamiętaj, już niedługo konferencja Biznes 2.0. Mamy jeszcze około połowę wolnych miejsc, także wejdź w linka pod tym nagraniem, zarezerwuj swoje miejsce. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli się tam spotkać z niektórymi z Was i naprawdę, wiadomo, internet internetem, ale jednak spotkać się na żywo to zawsze jest absolutnie najlepsza rzecz. Także zachęcam Cię i zobaczymy się tam, zintegrujemy, poznamy lepiej, kto wie, może zrobimy wspólnie jakieś interesy, bo to też jest ukryty cel, czy mniej ukryty w sumie, tego typu konferencji. Dobra, idziemy dalej. Czwarta umiejętność, którą miliarderzy podają za kluczową w swoim sukcesie, to jest komunikacja. Czyli ona się znowu łączy trochę z rozumieniem ludzi i z relacjami, natomiast komunikacja to jest sposób, w jaki Ty się komunikujesz ze światem, czyli w jaki sposób Ty w ogóle przedstawiasz swoje plany, wizje, produkty i tak dalej, i tak dalej. Czy umiesz się komunikować? No i to na pewno nie jest umiejętność wrodzona. Tego się trzeba nauczyć. Jak się tego nauczyć? Oni, tutaj ci miliarderzy, bardzo często mówią o czymś, o czym mówią też milionerzy i o czym mówią też wszystkie osoby występujące publicznie. Storytelling tak zwany, czyli opowiadanie historii. Czyli tam gość opowiadał, jeden fantastyczny Norwyk, świetna historia, facet, który postanowił zbudować sieć hoteli. I to dość spontanicznie, bo nie wyszedł mu biznes z supermarketami i miał zebranie z akcjonariuszami, gdzie miał powiedzieć, że nie wyszedł supermarket i teraz co zrobią, żeby następny supermarket wyszedł lepiej. Ale że on nie spał tej nocy i myślał głęboko nad tym, co trzeba zmienić w biznesie i on wyszedł spontanicznie na spotkanie z tymi akcjonariuszami, ludźmi z milionami zainwestowanymi w niego i mówi, wiecie co? Nie, 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 nie robimy już supermarketów, założymy sieć hoteli. I teraz sobie wyobraź, co to w ogóle od razu, jaki to opór musiało wzbudzić. On wziął od nich miliony, żeby budować sieć marketów i nagle im mówi, że nie, wiecie co, zmieniłem zdanie, bo to jednak nie był dobry pomysł. Szok, to na pewno musiało ich boleć. Jakie on umiejętności relacyjne i komunikacyjne musiał mieć, żeby to wyszło?
Uwaga, uwaga! Na naszej stronie ekspertia.com.pl możesz kupić książkę Rafaela Badziaga na temat umysłu miliarderów wraz z dodatkowymi bonusami, które dla Ciebie przygotowałem. Jednym z nich są mapy myśli, w których pokazuję Ci najważniejsze strategie miliarderów zawarte w tej książce, a drugi bonus to wideo omówienie, które pozwoli Ci szybko przypomnieć sobie zawartą tutaj wiedzę. Wejdź w linka poniżej i zdobądź swój egzemplarz.
Ale nie tylko, że on ich przekonał, to jeszcze on kupił jakiś tani, podupadły hotel w jakiejś takiej dzielnicy, która w przeszłości była w Oslo dzielnicą jakichś tam w ogóle złodziei, prostytutek, dramat. Ta dzielnica nawet się chyba nazywa do dziś chyba dzielnicą złodziei. I on mówi, nazwiemy ten hotel hotelem bodajże złodziei koni, bo tam się konie kradło w przeszłości. I on, akcjonariusze znowu powiedzieli, ty jesteś szalony, otwierasz w takiej dzielnicy hotel i jeszcze go od razu dajesz słowo złodzieje w nazwie. No nikt ci tam nie przyjedzie, bez sensu. A on stworzył do tego całą ideologię. Opowiedział to w taki sposób, że to było przekonujące. Warto przeczytać tę historię w tej książce, ale jeden taki tip, znaczy tip, to nie jest przez nas do zastosowania, ale fajna ciekawostka, że on wynajął jakiegoś turbo hiper malarza norweskiego, który za 2 miliony dolarów namalował obraz złodziei koni, tych historycznych, którzy zamieszkiwali w tej okolicy i kradli konie, i powiesił ten obraz na recepcji bez żadnej ochrony. I od razu wszystkie gazety okoliczne napisały: zobaczcie, co za hotel, nie dość, że jest w dzielnicy, która w przeszłości nie miała dobrej reputacji, to on tam wywiesił obraz za 2 miliony bez ochrony. I nawet robiono z nim wywiad. Nie dość, że miał darmową, znaczy darmową, no to dość drogą w sumie reklamę, bo wszystkie media o tym mówiły, to jeszcze potem robiono z nim wywiad i mówili: Peter, ale jak ty to, co, jak ukradną ci ten obraz? No, przyjdą, wezwą ze ściany, no i co? Recepcjonistka ich przecież nie zastrzeli, no nie? A on mówił: przyznam szczerze, że ja nawet na to trochę liczę. Wyobrażasz to sobie? W dzielnicy złodziei okradziono hotel, który ma złodziej w nazwie. Cały świat by o tym mówił. Darmowa reklama. I wyobraź sobie, jakie trzeba mieć jaja w ogóle, żeby to robić, zwłaszcza gdy robisz biznes z inwestorami, czyli z ludźmi, którzy ci dali pieniądze, czyli oni trochę ciebie zatrudniają. To jest niesamowita rzecz. Więc on powiedział, że storytelling to jest coś, co mu pomogło zbudować cały biznes. Opowiadanie historii. To jest rzecz naprawdę dobra. Jak można zacząć to robić? Oczywiście są szkolenia z wystąpień publicznych. Ja byłem na takim szkoleniu, prowadziłem wiele takich szkoleń i naprawdę to jest jedno z bardziej praktycznych szkoleń, jakie w życiu można odbyć. Także to jest niesamowita rzecz. To trochę kosztuje, ale naprawdę to jest warte swoje ceny. Niektórzy mówią wręcz, że umiejętność opowiadania historii i wystąpień publicznych to jest najbardziej kluczowa umiejętność w dzisiejszych czasach. Tak czy inaczej, jak to zrobić? No, trzeba się uczyć, trzeba albo jeździć na szkolenia, albo przeczytać choćby o tym, oglądać materiały na YouTubie na ten temat. Jedną z rzeczy, które zadziałają na pewno, którą ci polecam już teraz, jest mówienie do ludzi per ty. I nie chodzi mi tylko o to, żeby w biznesie jak najszybciej przechodzić na ty, ale też, że to, co niektórzy z widzów tego programu uważają za trochę dziwne na początku, czyli że no puszczam program i facet mówi na ty, a nie wy. Że to jest takie dziwne, że czemu tu mówisz słuchaj, jak przecież to ten film ma 100 tysięcy wyświetleń na przykład. No właśnie dlatego, że ja wiem, jak to działa. Czyli, że pomyśl sobie nawet teraz. Wyobraźcie sobie, że otwieracie drzwi. Co masz w głowie? No to, że jest was wielu, idziecie, otwieracie drzwi i ten przekaz wtedy trafia do was, a nie do ciebie. A mi zależy, żebyś mój przekaz wziął osobiście, bo to zwiększa szansę, że zastosujesz te rzeczy. Czyli po to właśnie się w filmach na przykład mówi na ty, albo na zebraniach, na wystąpieniach, dlatego się mówi na ty. Najgorsze, co można zrobić, to jest mówić na państwo. Ja wiem, że w niektórych kręgach czy kontekstach nie można inaczej, nie wiem, może na kongresie lekarzy, to by nie wypadało wyjść na środek i powiedzieć: słuchaj, mamy nowy lek, jak go zastosujesz z pacjentami, to będzie rewolucja. Bo tam, nie wiem, ludzie mają kij w dupie i muszą go koniecznie utrzymywać, żeby im przypadkiem nie wypadł, bo okazałoby się, jaki jest brudny. Ha, ha, ale suchy żart. W każdym razie, ja i tak bym, przyznam szczerze, nawet jakby mnie kongres lekarzy zaprosił, jakimś cudem, nie wiem po co, ale nawet jakby, to bym tam wyszedł i bym gadał nawet wtedy na ty. Pewnie bym zrobił jakieś wprowadzenie, dlaczego tak robię, ale to jest to, to jest potęga historii, jest właśnie w tym, że ty słuchasz jako ty. To jest to. Także to jest pierwsza rzecz, którą możesz szybko wprowadzić. Inna rzecz to jest stosowanie metafor i analogii. Dlaczego polski rap jest tak genialny? Niektórzy się nie zgodzą, ale nie będą mieli racji. Polski rap jest genialny, ponieważ z jednej strony jest wszędobylski, czyli tam jest coś dla każdego. Dla optymistów, pesymistów, dla tych, którzy uważają, że życie jest do bani i cały świat ich oszukuje, to i pełno piosenek jest na ten temat, ale też dla tych, którzy uważają, że świat jest fantastyczny i trzeba cisnąć po swoje. Więc to jest to, w różnych stylach, odmianach i gatunkach. To jest fantastyczna rzecz. Dlaczego, w czym można upatrywać sukces polskiego rapu? W w ogromnej ilości stosowania analogii i metafor. Zobacz, że znajdziesz dowolną piosenkę raperską i to jest szkoła analogii i metafor. Czyli po prostu zawsze ktoś będzie wyjaśniać, że na przykład nie zaśpiewa, że jest biedny, tylko zaśpiewa, że jest biedny jak ktoś albo jak coś. Biedny jak mysz kościelna jest i tak dalej. Albo bogaty jak Juliusz Cezar. Zobacz, że tam zawsze to jest. I to jest przecież sekret storytellingu, czyli właśnie opowiadania historii, że się porównuje różne rzeczy. Czyli mogę ci powiedzieć, pamiętam taką historię w swoim życiu, że dzwonili do mnie ludzie, którzy chcieli ode mnie pieniądze, ponieważ im te pieniądze wisiałem i czułem się wtedy strasznie. To jest jeden sposób, jak ci to mogę powiedzieć. Ale mogę ci też powiedzieć, zbudować całą historię i jeszcze stosować metafory i analogie, i porównania. Czyli pamiętam ten moment w moim życiu, jak dzwoni telefon. Patrzę na ten telefon i to światło tego telefonu to jest, wiesz, jakbym był już w tym ciemnym tunelu, gdzie na końcu jest to światło, ale to światło było takie czerwone, było przerażające, tak jakby normalnie siły zła zaprzysięgły się razem, żeby włączyć mój telefon. Ta wibracja, która wtedy powodowała, że ten telefon podskakiwał, to była taka wibracja, jakby zła energia unosiła się w powietrzu i chciała mnie całego pochłonąć. I jak odebrałem ten telefon i powiedziałem cześć, i wiedziałem, że po drugiej stronie jest mój wierzyciel, człowiek, któremu wiszę kasę, to on powiedział tylko cześć, a potem przez chwilę milczał. I to milczenie to nie była chwila milczenia dla mnie, to było dla mnie 10 wieków milczenia. Każda sekunda dłużyła się i dłużyła, a ja słyszałem moje serce jak wali. Byłem przekonany, że zaraz po prostu wybuchnie, że zaraz rozwalę ten telefon wybuchającym swoim sercem. I ta cisza spowodowała, że zacząłem przepraszać, że nie zapłaciłem na czas i tłumaczyć się, że po prostu nie miałem pieniędzy, bo posłuchałem idiotów z zagranicy, dziś mamy polskich idiotów, którzy ci mówią, że trzeba kredytować się pod korek i zrobiłem to i przez to nie miałem już czego zapłacić, bo w moim biznesie nie poszło tak dobrze. To trwało wieki, a ta osoba jeszcze później mi groziła. Trochę miała oczywiście do tego prawo, ale pamiętam, że wtedy czułem, jakby mój świat zapadał się pod ziemię i wyobrażałem sobie już, jak jestem gdzieś tam porywany i moje dzieci otrzymują tylko części mojego ciała i zastanawiają się, gdzie jest tatuś. Widzisz? Ta sama historia, ale opowiedziana w zupełnie inny sposób, co powoduje, że możesz się w nią wczuć. I tak właśnie, ale bo można się zapytać, po co? Po co to robić? No po to właśnie, na przykład ja to wykorzystałem właśnie po to, żeby jeszcze bardziej uwydatnić ci, że nie należy się przeinwestowywać, że nie należy brać kredytów na byle co, znaczy na nic, co nie jest rozwijaniem biznesu i to bardzo przemyślanym rozwijaniem biznesu i to zawsze poniżej pewnego progu bólu, czyli jakby coś nie wyszło, to jesteś w stanie z innych środków spłacić te długi. Po to ja stosuję, czy to można powiedzieć, że trochę robię tu perswazję, taką manipulację, że wiesz, mogłem powiedzieć o samych faktach, a dodaję do tego emocje po to, żeby cię do czegoś przekonać. Tak, to jest prawda, ale w moim mniemaniu przekonuje cię do czegoś dobrego, pozytywnego. Tak jak ty przekonujesz swoją żonę, męża do miłego spędzenia wieczoru albo swoje dzieci do zachowywania się w określony sposób, wtedy uważam, że warto stosować metody, które budują ten storytelling. Czyli właśnie metafory i analogie to jest jedna z takich metod, które są dość proste, bo możesz je stosować przecież już teraz, miałeś to na polskim, wiesz mniej więcej jak to działa, wystarczy zastanowić się nad paroma porównaniami, możesz nawet wziąć kartkę i długopis i wypisać sobie 10 pomysłów, czyli że ktoś jest bogaty, że ktoś jest biedny, że ktoś jest zestresowany i potem dodać zawsze jak i pomyśleć jak kto, jak co, czyli zrobić sobie darmowy kurs robienia analogii, porównań. Czyli to jest na pewno taka rzecz w komunikacji, która działa. Piąta, przedostatnia umiejętność miliarderów, która przydaje się też w codziennym życiu, w codziennym biznesie. Sprzedaż. My już wiemy, że ludzie biedni uważają, że sprzedaż to jest to samo, co wciskanie i akwizycja, czyli chodzenie po domach i wmawianie ludziom, że potrzebują tego odkurzacza. To nie jest sprzedaż, to jest wciskanie właśnie. Sprzedaż to jest prowadzenie klienta do procesu zakupu twojego produktu, jeśli ten produkt zmieni mu jakąś część życia na lepsze. Mi się zdarzyło wiele razy w życiu zrezygnować ze sprzedawania komuś czegoś, jak wiedziałem, że mu się to nie przyda, albo że to nie jest moment dla niego. I tyle. Także mam kolegę, który jest na diecie ketogenicznej. Ja z kolei jestem weganinem i to z przyczyn ideologicznych. I teraz tak, wiem, że łączenie tych dwóch rzeczy byłoby ekstremalnie trudne, ponieważ dieta ketogeniczna tak zwana jest wysokotłuszczową dietą, a wegańska z kolei raczej wręcz przeciwnie, więc teraz nie śmiałbym przekonywać tego kolegi, żeby on teraz próbował łączyć te dwie rzeczy, bo, czyli sprzedawać mu weganizmu na przykład. Nie śmiałbym, ponieważ on ma swoje życie i rozkminił je sobie w taki sposób, że to mu działa po prostu. Jest zadowolony, jest szczęśliwy, jest zdrowy na tej diecie wysokotłuszczowej, mówi, że to jest super. Więc po co ja mam móc coś sprzedawać? Być może z moim doświadczeniem, wieloma rzeczami, na jakich się znam, storytellingiem i tak dalej, być może jakbym tak drążył przez rok, to w końcu bym go przekonał. Ale stwierdzam, po co? Na ten temat to ja mogę rozmawiać z ludźmi, którzy akurat zastanawiają się, co mają zrobić ze swoim życiem, albo na przykład zastanawiają się, czy świat może być lepszym miejscem bez takiej ilości cierpienia. Z takimi ludźmi to ja mogę gadać na ten temat. A z innymi po co? Z innymi mogę gadać na inne tematy i to jest właśnie chyba normalne, zdrowe podejście do życia, no nie? Że gadasz z ludźmi o tym, co może być waszą częścią wspólną, a nie skupiacie się na tym, co was różni. Co swoją drogą też jest jednym z metaprogramów. Czyli, że część osób szuka od razu różnic, czyli jak ty im powiesz, że jesteś na przykład weganinem, to on od razu szuka, nie, ja bym nie mógł. To jest metaprogram różnice, a metaprogram podobieństwa to jest, że człowiek, który jest zawziętym mięsożercą, mówi, aha, czyli on też ma swój nawyk żywieniowy. Ty patrz, można być różnym człowiekiem, a i tak znaleźć punkty wspólne. Więc widzisz, to jest fascynujące w metaprogramach. No ale dobra, wracając do sprzedaży, czyli sprzedaż to jest proces, który ma miejsce wtedy, kiedy druga osoba też korzysta na tym, co kupuje. Ja na przykład daję sobie w miarę regularnie sprzedawać iPhony, chociaż nigdy nowe, zawsze poprzednie modele, a raczej dwa do tyłu często. I wiesz co, w ogóle nie żałuję, że mi Steve Jobs sprzedaje te iPhony, a już tym bardziej nie żałuję, że mi sprzedał też MacBooka, ponieważ te sprzęty realnie poprawiają mi jakość życia na wiele, wiele różnych sposobów. I tyle, więc dla mnie sprzedaż to jest coś dobrego. Jeżeli dziś ktoś mi sprzeda dodatkowy pomysł, jak mogę jeszcze lepiej zadbać o swoje zdrowie, nie rezygnując oczywiście z moich rzeczy wartości, czyli dbania o dobro świata, czyli nie, że zjedz więcej wątróbki, tylko właśnie na przykład ktoś mi napisze w komentarzu, jak na diecie wegańskiej jakiś super produkt, który jest, dostarcza wiele witamin i tak dalej, to jest super sprawa, to ja sobie daję to sprzedawać. Bardzo chętnie dam sobie to sprzedać i o to chodzi. Ty też dajesz sobie sprzedawać wiele różnych rzeczy i to jest właśnie ta dobra sprzedaż. I tę musimy polubić i tę musimy też wyćwiczyć. Bo jak nie umiesz sprzedawać, to żaden biznes ci nie wyjdzie. No przecież to jest absurd. Każdy biznes jest oparty na sprzedaży. No i teraz jak? Co w sprzedaży można zrobić? Po pierwsze, sam mentalizm jest dobrą umiejętnością sprzedaży, bo jesteś w stanie wyczaić, co ludziom się podoba, co im się nie podoba, a tego by ci często nie powiedzieli, bo na przykład im głupio. Więc to jest jedna rzecz, o której już mówiłem i ona działa również na umiejętności sprzedażowe. Co jeszcze? Ułatwianie ludziom zakupu. To jest podstawa sprzedaży. Czyli jeżeli ty coś sprzedajesz, masz na przykład stronę internetową, to się zastanów, czy jak ja wejdę na twoją stronę, to jestem w stanie po minucie wyjść z gotowymi zakupami. Czyli czy na pewno masz szybkie płatności, że w sekundę od razu zapłacę dowolnym sposobem, czy kartą, czy przelewem, czy szybkim przelewem, czy jakimś tam blikiem, czy to masz? Czy ja bez problemu znajdę koszyk zakupowy? Czy ja bez problemu znajdę produkty? Do dziś są firmy, które mają sklep internetowy, a mimo to na głównej stronie pitolą o tym, kim oni to są. Nasza firma od 1981 roku zajmuje się importem win. Ja pierdzielę, gówno mnie to obchodzi. Ja przyszedłem po kadarkę, panie. Kadarka za 10 zł. Gdzie ona jest? Gdzie ja mam kliknąć? Nie ma kadarki, to idę do innego sklepu. Znaczy, ona tam jest, tylko jest ukryta. A ja nie umiem znaleźć. Bo 15%, potem jest na przykład 15 kroków do zakupu. Krok pierwszy, podaj swoje bazowe dane. 16 zgód, RODO z RODO. Jasne, one muszą być. Ale pytanie, czy da się je upchnąć w jednym checkboxie albo w dwóch maksymalnie. Zamiast 16. Zaznaczam, zgadzam się na to, zgadzam się na tamto, zgadzam się na siamto i tak dalej. I potem się okazuje, że klient po prostu wychodzi z tego sklepu, bo za dużo tam się dzieje, za dużo danych. My kiedyś, jak ostatni debil, sprzedawaliśmy e-booki, a że korzystaliśmy z tego samego skryptu, na którym sprzedawaliśmy fizyczne książki, to braliśmy adres. Czujesz to? Klient kupuje e-booka i ma tam pole ulica, kod pocztowy, numer domu. I się dziwiliśmy, że sprzedaż nie idzie. Ja pierdzielę. To był absurd. Przecież ten adres nam był niepotrzebny. Ale nie pomyśleliśmy wtedy o tym. Dopiero później to odkryliśmy po chwili i rzeczywiście sprzedaż urosła. Także to są mega ważne rzeczy, takie drobiazgi. Czy Richard Branson mówi, że nie powinno się w ogóle stosować czegoś takiego jak kod rabatowy w formularzach zamówień, bo to jest dodatkowy kod i to sugeruje kupującemu, że on kupuje drożej. No nie znam kodu rabatowego, czyli ja płacę więcej. To ja się teraz zaczynam zastanawiać, wchodzę na Google, szukam kodu rabatowego, a tyle czasu już leci, że po prostu rezygnuję z kupna. Więc widzisz, ta prostota to są techniki sprzedaży. Pamiętaj o tym. Czyli to jest to. Kolejna rzecz, gwarancja satysfakcji. Czyli jak on kupuje Twój produkt, daj mu gwarancję, że może Ci go zwrócić. Nie tylko bazowe 14 dni, które w dodatku nie obowiązują przecież, jak robisz interesy B2B, czyli z innymi firmami. Bo jak Ty sprzedajesz coś firmie, no to ona nie ma 14 dni na zwrot. Nawet jak sprzedałeś im to przez internet. Ale Ty daj im te 14 dni, albo nawet 30 na zwrot. Oczywiście w niektórych branżach cały biznes robi się przez to trudniejszy, zwłaszcza w branży odzieżowej, że ludzie biorą na Sylwestra ciuchy i potem go zwracają. Zalando ma 50% zwrotów. A mimo to dalej z tego nie zrezygnował. Zastanawiasz się dlaczego? Więc widocznie oni wiedzą, że to dalej oznacza i tak, że więcej na tym zarobią niż stracą i tyle. Proste, więc wolą bujać się z tymi zwrotami. Natomiast w normalnych firmach gwarancja satysfakcji oscyluje na poziomie od 0,5-2% zwrotów. Czyli stać cię na to. Stać się na to, a kilka do kilkunastu procent więcej ludzi kupi Twoje produkty, wiedząc, że można je zwrócić lub usługi, że można poprosić o zwrot. Także pamiętaj, będziesz mieć bardziej zadowolonych klientów, a przy okazji będziesz mieć ich więcej, bo bardziej Ci będą ufać. Co jeszcze? Nigdy nie mów ludziom, że dotychczasowe ich wybory są złe. Drogi fachowco, czy fachowcu, jak przychodzisz komuś robić schody, albo meble, albo taras, albo coś tam, to nie możesz robić tak, że pierwsze, co po wejściu się dzieje, to ja pierdzielę, kto to tak spierniczył. Bo wiesz, kto to tak spierniczył? Człowiek, którego ja wynająłem, którego ja znalazłem, o którym ja zdecydowałem i któremu ja zapłaciłem moje ciężko zarobione pieniądze. I ty mi teraz mówisz, że ten wybór był głupi, to ja cię już nie lubię. Po prostu, pałuś, ja Cię już nie lubię, bo to ja podjąłem taki wybór. I nawet jeżeli ja już wiem, że on był błędny, bo naprawdę znalazłem fachowca, który był słaby, beznadziejny i mogłem to przewidzieć, więc nawet jak ja wiem, że to był mój wybór i moja wina, to i tak sam przed sobą nie chcę się do tego przyznać, więc jak Ty przychodzisz mi do domu i mi mówisz, że to był głupi wybór, to mi jest głupio, ja Cię już nie lubię. Widzisz, to jest prosta psychologia. Tak to po prostu działa. No, może to jest płytkie, ale tak jest. Więc tak działa. Dlatego też nie możesz mówić klientom, że ich dotychczasowe wybory były złe i że to, że trafili do Ciebie, to jest po prostu ich... To jest to jedyny ratunek. Czyli na przykład, teraz przykładowo, jak ja mam Instytut Lingwistyki, gdzie uczymy języków obcych, to możemy obwiniać tylko te elementy życia klienta, na które on nie miał wpływu. Czyli na przykład mówimy, nic dziwnego, że nie nauczyłeś się języka w szkole, ponieważ system szkolny jest kompletnie niedostosowany do dzisiejszej nauki języka. I tyle, więc nawet jak miałeś nauczycieli, którym się bardzo chciało, to te podręczniki, które Ci dawali, te inne rzeczy, lekcje, jakie prowadzono, nie miały prawa zadziałać, dlatego nikt po szkole nie zna języków. Widzisz, to jest prawdziwa informacja, bez koncentracji na tym, że ktoś na przykład, nie wiem, może ktoś się obijał, może ktoś nie szukał innych sposobów do dziś i tak dalej. Pomijam tego typu rzeczy. Celowo i świadomie nie zastanawiam się, co zawalił człowiek, bo to ma być mój klient, więc ja nie mam mu robić przykrości, bo nie będzie chciał być moim klientem. To, co ja mogę obwinić, to jest te wszystkie inne elementy. I to jest prawda, ja nie wymyślam tego. Naprawdę szkoła do bani uczy języków i nie tylko języków. Takie są fakty. Tylko, że pomijam wszystkie elementy takie, które są związane z dotychczasowymi rzeczami, które klient robił, bo może on szukał, może kupił jakąś książkę i to nie zadziałało. Nie mogę go za to obwiniać. Szukał sposobów i tyle. Więc nigdy nie podważaj dotychczasowych wyborów klienta. Skupiaj się na rozwiązaniu i na tym, żeby dać mu konkrety na dziś. To tyle ze sprzedaży. Ostatnia, szósta umiejętność miliarderów, która przydaje się i milionerom, i tym, którzy po prostu chcą mieć fajną firmę, która daje im fajne życie. Bo tu można by się zastanawiać. Ja na przykład osobiście nie uważam, że bycie miliarderem powoduje lepsze życie niż prowadzenie fajnej firmy, która daje dobre zyski. Nawet niektórzy z miliarderów powiedzieli, że mają 105-godzinny tydzień pracy. Czyli trzy razy etat prawie, że. To dzięki, ja się wypisuję. Mało tego, jeden z 21 miliarderów w tej książce powiedział, że, bo tam było takie pytanie do nich, Rafael im zadał, jakbyś mógł cofnąć czas, to co byś zmienił? I jeden z tych miliarderów powiedział, jakbym mógł cofnąć czas, to bym w życiu nie zostawał przedsiębiorcą i poszukałbym fajnego etatu. Wow, magia, miliarder to mówi. Wyobrażasz to sobie? Także to jest dobra wiadomość, bo to oznacza, że to nie jest tak, że to jest jedyny słuszny model życia i trzeba teraz w ogóle być szaleńcem jak Elon Musk i tak dalej. Można mieć fajną firmę, która nie musi w nieskończoność rosnąć i ja taki model uprawiam od lat i bardzo mi się sprawdza. Można w ogóle nie mieć firmy, pracować na etacie i mieć dochody, które cię kręcą i jak robisz to, co lubisz, bajka. Także wiele tych możliwości jest i to jest super. Natomiast te umiejętności, o których dziś mówimy, sprawdzają się nie tylko w byciu miliarderem, ale też w każdym innym kontekście. Więc do brzegu. Leadership to jest ta szósta umiejętność, czyli zarządzanie ludźmi. To się przydaje nie tylko jak masz miliardową firmę, ale też jak masz mniejszą firmę, ale też jak prowadzisz sekcję Aikido. To też musisz być dobrym liderem, jeżeli chcesz mieć stałych klientów i dobrze ich nauczyć. Albo jak organizujesz obozy harcerskie. Albo jak jesteś nauczycielem. To co, nauczyciel matematyki nie potrzebuje leadershipu? Przecież on najbardziej potrzebuje, bo widzisz, w korporacji to masz podwładnych, więc oni przynajmniej się czegoś boją. A w szkole co? W szkole masz jeden wielki bunt. I tyle, więc to trzeba ogarnąć. Także leadership to jest umiejętność przyszłości. To jest umiejętność, z którą zawsze będziesz zarabiać pieniądze. Takie są fakty. Zawsze będzie niedobór liderów. I tyle. Każdego prawie, że można czymś zastąpić. Czymś w sensie robotem. Ale nie lidera. Nie będzie czegoś takiego, że nagle wstawisz robocika i on będzie inspirować ludzi do działania. Nie. Robot zrobi wiele rzeczy, ale na pewno nie tego. Przynajmniej nie przez najbliższe 100 lat. Potem, kto wie, jak już będzie Ex Machina, może ktoś widział film, to może być inaczej, ale do tego czasu jeszcze nie. Więc leadership to jest umiejętność przyszłości, która daje gwarant sukcesu w życiu. Jak się nauczyć leadershipu? Po pierwsze, parę takich trików. Pierwsza rzecz, o tym już mówiłem w innym nagraniu. Nigdy się nie chwali ludzi nie gani ludzi publicznie. Zawsze ludziom można dawać negatywny feedback, czyli informację zwrotną prywatnie, jeden na jeden. Czyli jak coś się nie podoba, nie wiem, mówisz: Maćku, nie pasuje mi moim zdaniem, bo ja jestem stylistą i moim zdaniem taka fioletowa koszula nie pasuje do granatowego garnituru albo, nie wiem, do tej tam chusteczki, która ci tam wystaje. Bardzo jestem wdzięczny za tego typu uwagi, bo nie ukrywam, że akurat ubieranie się jest czymś, w czym specjalistą nie jestem, więc zawsze korzystam chętnie z pomocy i dobrych rad, ale na maila, napisz mi prywatnie. I tyle, zamiast dosrywać tam publicznie. Ja wiadomo, ja znam te zasady, więc wiem, których zasad ludzie też mogą nie znać, ale tak normalnie, jak zarządzasz zespołem, ludźmi, pamiętaj, prywatnie mówisz ludziom, co zrobili źle, publicznie to, co zrobili dobrze, żeby się poczuli docenieni przed wszystkimi, bo tak to powinno działać i to jest słuszne. Kolejna rzecz, zleć komuś coś teraz, bo podstawą leadershipu jest w ogóle umieć zlecać, czyli zrozumieć, że inni mogą coś zrobić równie dobrze jak ty. Taka magia, to powinno być oczywiste, a większość przedsiębiorców, jakich znam, to są Zosie, Samosie. Oni zrobią najlepiej, nikt nie umie tak dobrze jak oni. Jeżeli nikt nie umie tak dobrze jak ty, to ja się pytam, to czemu jeszcze nie jesteś w tej książce? Czemu nie jesteś 22 miliarderem przepytanym przez Rafaela? Odpowiedź brzmi, bo nie jesteś miliarderem. A czemu? Ponieważ oni mają tysiące pracowników, którzy robią coś lepiej niż oni. Ani jeden polski przedsiębiorca nie ma. I w związku z tym można zlecić coś teraz, czyli teraz mam na myśli teraz, w sensie już teraz, zaraz kończy się to nagranie za momencik, to od razu coś zleć. Choćby coś małego, nie wiem, choćby mycie okien, albo jakieś zadanie komuś na oferia.pl, żeby uczyć się tego. Bardzo dużo o zlecaniu przeczytasz w mojej książce 48-godzinna doba, której premiera jest już bardzo, bardzo tuż i ta książka już jest w drukarni. Na dniach będziemy wysyłać pierwsze egzemplarze, ale do dnia, zanim jeszcze będzie ta premiera, to jeszcze możesz zamówić w przedpremierze i dostaniesz bonus. Jaki bonus? Pod tym filmem znajdziesz linka, także zachęcam Cię, tam jest ponad 100 technik zarządzania sobą w czasie, z których część stricte wiąże się z delegowaniem, ze zlecaniem i z leadershipem. Także to też Ci gorąco polecam nieskromnie, ponieważ przeczytałem już tę książkę na końcowym etapie i uważam nieskromnie, że naprawdę jest tam, jak na weganina nie przystało, ale jest tam samo mięso. Naprawdę mnóstwo konkretu. Co jeszcze Ci polecam? Spytaj kilka osób, co mógłbyś zmienić w sobie, jako w liderze. Czyli powiedz swoim, ale takim pozytywnym znajomym, że chcesz zatrudniać ludzi w przyszłości, chcesz zarządzać zespołem. Co jest w Tobie takiego odpychającego? Jakie są Twoje wady, które się rzucają w oczy? Bo to też jest element leadershipu, żeby być fajnym gościem albo gościową. A żeby być fajnym gościem, trzeba trochę poprawić te rzeczy, które są w Tobie złe, a najpierw trzeba być ich świadomy. Więc po prostu popytaj paru życzliwych Ci ludzi, co powinieneś w sobie zmienić, żeby być fajniejszą osobą. I tyle. Zawsze ludzie dążą do przyjemności, uciekają od nieprzyjemności. Podstawą leadershipu jest, że Ty jako człowiek sam w sobie stajesz się przyjemnością. Także to może być pierwszy krok. Zapytaj, jakie są Twoje wady, żeby zacząć nad nimi pracować. Polecam Ci też lektury książek o asertywności, ponieważ zachowania ludzkie dzielą się na... O tym też mówię w mojej książce 48-godzinna doba. Dzielą się te zachowania na agresywne. Czyli ktoś się pyta, słuchaj, pomożesz mi dzisiaj zrobić jakąś tam rzecz? A Ty od razu wybuchasz. Nie, mówiłem Ci, że dziś nie mam czasu. Co, nie wiesz, że ja mam projekt na jutro do dokończenia i teraz jeszcze mi musisz zawracać gitary, co sam nie umiesz zrobić nigdy? Zawsze po pomoc przychodzisz, nic nie umiesz sam zrobić. To jest zachowanie agresywne. Przeciwieństwem tego zachowania jest zachowanie uległe. Czyli nie chcesz, ale i tak zrobisz. Czyli patrzysz na zegarek, aha, no dobra, kurczę, no. Mam dziś parę rzeczy do zrobienia, ale dobra, no. To co masz do zrobienia? Chodź, idziemy, robimy. To jest zachowanie uległe, czyli wtedy, kiedy zgadzasz się na decyzje innych ludzi czy propozycje, nawet wtedy, kiedy nie chcesz. Asertywne zachowanie to jest, że zgadzasz się wtedy, kiedy chcesz i nie zgadzasz się wtedy, kiedy nie chcesz. Asertywność to jest w ogóle podstawa sukcesu. Są książki na temat asertywności, wiele takich książek jest, znajdziesz w Google, poszukaj, kup. To jest dobrze zrobiona inwestycja. Żebyś umiał odmawiać, to jest element leadershipu, że Ty sobie nie dajesz wejść na głowę. Bardzo, bardzo ważna rzecz. I co jeszcze? Ćwicz pokorę. Po prostu ćwicz pokorę. To wymaga wielkiej pokory. Ja uważam, dlatego, że ci miliarderzy są bardziej pokornymi ludźmi niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Bo w tej JDG gość jest święcie przekonany, że on robi wszystko najlepiej. No chyba, że to jest JDG, która istnieje od tygodnia i on po prostu jeszcze nie ma pieniędzy, żeby zatrudniać ludzi. Natomiast jak on od 10 lat prowadzi firmę i dalej jest sam, to znaczy, że on jest za mało pokorny. Jakby był bardziej pokorny, to by zrozumiał, dobra, są ludzie, którzy lepiej ode mnie zrobią to, lepiej ode mnie zrobią tamto i lepiej ode mnie zrobią siamto. I będą mówić jak Lech Kaniuk, że sekretem jego sukcesu jest to, że on w niczym nie jest wystarczająco dobry i do wszystkiego potrzebował mieć ludzi. Takie niby proste, a jednak mega skomplikowane. I to jest element leadershipu, że Ty wiesz, że potrzebujesz mieć ludzi lepszych od Ciebie w danych dziedzinach, a jednocześnie Ty jako lider musisz to wszystko spinać w całość i tym wszystkim zarządzać. Ponieważ oni sami by sobą nie zarządzili, nie zarządziliby też firmą. Dlatego oni potrzebują Ciebie. To jest tak jak powstanie Apple. Był potrzebny Steve Jobs, geniusz sprzedaży, geniusz komunikacji, geniusz marketingu i geniusz leadershipu. I był potrzebny Polak w sumie, po części, Steve Wozniak, który to wszystko wymyślał. Który miał ten umysł taki techniczny i on to wszystko programował, tworzył i tak dalej. I to połączenie spowodowało sukces tej firmy. Jakby jednego z nich brakło, byłaby lipa. Także pamiętaj, Ty jako lider, jeżeli tworzysz biznesy i chcesz, żeby one rosły, przynajmniej do pewnego etapu, potrzebujesz mieć tej pokory i zrozumienia, że inni są w czymś od Ciebie lepsi. To jest bardzo dobra wiadomość. To tyle, jeżeli chodzi o 6 bazowych umiejętności, które są wspólne dla 21 miliarderów, których przepytał Rafael Badziak. Ja bardzo jestem dumny z Rafaela, że on to zrobił. On już 5 lat temu powiedział, ogłosił to nawet na jakiejś konferencji TEDx, że on to zrobi, że on będzie jeździć po świecie i spotykać się z miliarderami, którzy nie mają czasu, a 1 na 20 tysięcy milionerów jest miliarderem. Więc zobacz, jaki to jest rzadki przypadek ludzi i Rafael to zrobił. Więc kiedy robiłem wywiad z Rafaelem w programie Expert Bentley, jeszcze tej książki nie było. Teraz ona już jest po angielsku dostępna i na dniach dosłownie będzie dostępna po polsku, także zachęcam Cię do jej zamówienia w naszym wydawnictwie. Od razu mówię, nie jest to książka najtańsza, ale jest warta swojej ceny. Ona w wersji angielskiej ma około 350 stron. Nie wiem jak w polskiej, pewnie podobnie. W każdym razie to, co jeszcze jest w tej książce, to po pierwsze nawyki miliarderów, o których nie mówiliśmy, bo nie było czasu dziś na to, ale to, co ja uznaję za największą wartość tej książki, to są te historie. tych ludzi, którzy dorastali w jakichś totalnych slumsach i osiągnęli sukces. Zachęcam Cię do książki i do udziału w naszej konferencji. Do następnego!